Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich Państwa witam i pozdrawiam. Październik to miesiąc mgieł i opadających liści. Mgły spowijają ziemię rano i wieczorem. Conocne mgły o świtaniu zmieniają się w rosę, którą chłód ścina, żerankiem łęgi zdają się być usiane perłami. Święta Urszula perły rozsuwa, mówiły kobiety zajęte międleniem konopi. Z włókien lecą paździerze, którym październik zawdzięcza swą nazwę. Na przyzbie dochodzą obcięte tarcze słonecznikowe, przedmiot pożądliwości dzieci. Gdy słońce wypije rosę, na trawie pozostaje biała przędza pajęczyny. Choć wiatru nie ma, uniesie się w górę i popłynie nad polami, czepiając się krzów i badyli. Wiadomo wtedy, że dogasający rok zesłał niby ostatni uśmiech. Babie lato, nie nawrót lata, lecz wspomnienie lata, piękniejsze bodaj od rzeczywistości, słodkie, czarowne, niezwykłe. W dnie babiego lata wiatr nie śmie dąć. Słońce grzeje łaskawie, choć krótko. Liście przybierają najpiękniejsze barwy. Odziane w złotogów drzewa stoją nieruchomo, jak w uroczystym obrzędzie. Srebrne pasma pajęczyny lgną do rąk wędrowca, niby pamięć domu opuszczonego przed laty. Wiosna bywa wczesna, bywa późna, bywa ciepła, bywa chłodna. Wiadomo jednak, że wiosna być się musi. Nie obejdzie się rok bez wiosny. To samo dotyczy lata, to samo dotyczy jesieni. Pory te muszą nadciągnąć, minąć, palić słońcem, ziębić pluchą. Natomiast babie lato może być, ale nie musi. Nieraz nie nadejdzie wcale. Jest darem niebios, upominkiem, gratyfikacją. I ta świadomość podkreśla czar błękitnie srebrnego obrazu minionej młodości. Okrutnie nietrwały obraz. Z dnia na dzień, z godziny na godzinę zmienia się sceneria świata. Wicher strząsa liście, burę obłoki kapią drzem, nagie gałęzie rysują czarny wzór na niskim pułapie nieba. Znikły bez śladu srebrne pajęczyny, z chrzęszczącej pod nogami brunatnej podściółki liści zeszły barwy koralu i złota. Nieodwołalny koniec. Od zarania chrześcijaństwa Najświętsza Panna zwana jest ogrodem różanym, po łacinie rosarium. Przyjdźcie do mnie, ogrodu różanego słodkiej woni. Wysłucham, mus mi wysłuchać próśb waszych. Mówi jedna z najstarszych pieśni maryjnych na południu Francji zrodzona. Uwieńczmy skronie różami, korzystajmy z chwili, która szybko mija. Wołali rzymscy poeci. Uwieńczmy skronie Maryi różami, które nie więdną, było hasłem chrześcijaństwa. Październik, miesiąc mgieł, byłby pełen melancholii, gdyby nie opasał go różaniec. Liście spadają na ziemię i giną. Ave Maria płynie w górę, drzewa są czarne i nagie, róże niepokalanej kwitną i wonieją. Teraz przedstawię drugą część opracowania dotyczącego krajobrazu i jego ochrony. Skupię się na uprawie krajobrazu i jego degradacji. Pojęcie uprawa krajobrazu wprowadził profesor Adam Wodziczko, który utworzył przy Katedrze Botaniki Ogólnej na Uniwersytecie Poznańskim w 1945 roku Zakład Ochrony Przyrody i Uprawy Krajobrazu. Ten jeden z prekursorów ochrony przyrody, którą nazywał fizjotaktyką, zabiegał o utworzenie Wielkopolskiego, Wolińskiego i Słowińskiego Parku Narodowego, inwentaryzował zabytki przyrody na obszarze Wielkopolski, Kujaw i Pomorza, oraz typował nowe rezerwaty i pomniki przyrody. Podjął także starania o odbudowę zdewastowanych obszarów zieleni miejskiej, Nazywał ją wirydyzacją. Był też koordynatorem badań nad stepowieniem Wielkopolski. Zjawisko to wywołane zostało m.in. niszczeniem spiętrzeń wodnych przy młynach i małych elektrowniach. Profesor Janusz Gołaski zidentyfikował na terenie Wielkopolski 1500 takich miejsc, a Irena Markuszewska ustaliła, że w latach 1986-2000 w okolicach Kortoszyna zasypanych zostało 355 oczek wodnych ze szkodą dla bioróżnorodności oraz krajobrazu i pogłębiło proces stepowienia. O ile w 1968 roku było w kraju 12,5 tysiąca małych zbiorników retencyjnych, to po 20 latach w 1988 pozostało z nich niecałe 3 tysiące. A w dziesięcioleciu 1983-1993 poziom wód gruntowych obniżył się o pół metra, a długość rowów odwadniających wynosiła 40 tysięcy kilometrów. Adam Wodziczko był kontynuatorem działalności generała Dezyderego Chłapowskiego, rolnika, poligloty i filantropa, twórcy postępu kultury rolnej w Wielkopolsce i całej Polsce, który zdobywał doświadczenie i uczył się nowoczesnej uprawy roli u angielskiego agronoma i ziemianina Thomasa Cocka w hrabstwie Norfolk, a potem w Szkocji na przełomie lat 1814-1815. Właśnie ten ziemianin dał przykład uprawy krajobrazu. Ogrodził on w swoim majątku w Turbi i Rąbiniu koło Kościana 10 tysięcy hektarów ziemi pasami drzew i żywopłotów. Niektóre z nich miały kilka kilometrów długości i do 30 metrów szerokości, stanowiące zabytki techniki i krajobrazu. Rozumiejąc ich dobroczynne funkcje, jak osłona przed wiatrem, erozją, spowolnienie topnienia śniegu i przedłużenie wilgotności gleby czy wpływ na rozwój mikroorganizmów glebowych. Sadził także na polach, przy drogach i na miedzach grusze, topole, wierzby, brzozy, leszczynę, głuk i tarninę. W tych zadrzewieniach i zakrzewieniach tętniło życie owadów, ptaków i drobnej zwierzyny. W gminie Krzywiń w Kopaszewie syn generała Kazimierz założył kilka alei jesionowych, topolowych, platanowych oraz krzewów, a jego wnuk Mieczysław kontynuował przebudowę parku w tej miejscowości. Działalność ta była przykładem dla innych gmin w Wielkopolsce, m.in. na płycie krotoszyńskiej, w dobrach Stefana hrabiego Tyszkiewicza w Pogorzeli zakrzewiono i zadrzewiono około 400 hektarów. Przetrwały one okres PRL-u i PGR-yzacji, a po roku 2000 dzierżawca tej ziemi wypalił je, gdyż przeszkadzały one uprawie monokultur ciężkim sprzętem. Zamiast ich dobroczynnych funkcji obserwujemy tam gruzowiska i wysypiska odpadów. W roku 1952 profesor Zdzisław Wilusz założył w Turwi stację badawczą zadrzewień śródpolnych Polskiej Akademii Nauk, której działalność kontynuuje Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, badając wiatrochłonną rolę zadrzewień oraz skutki wylesień, odwodnienia i osuszania moczarów i torfowisk w postaci stepowienia, a więc efektu zniszczenia równowagi hydrogeofizycznej środowiska. Po 1945 roku część tych zadrzewień i zakrzewień została zniszczona, gdyż przeszkadzały w cudzysłowie one wynajmowanym przez PGR-y agrolotnikom dokonującym oprysków upraw i rozsiewającym nawozy sztuczne. Na szczęście w 1992 roku utworzono tam agroekologiczny park krajobrazowy imieniem Dezyderego Chłapowskiego, który podlega prawnej ochronie jako dobro i zabytek narodowej kultury. Od tych krzepiących reminiscencji sprzed blisko 200 lat powróćmy do teraźniejszości i wybiegnijmy w przyszłość krajobrazu. znawca problemu, profesor Wiktor Zinn, który przez kilkadziesiąt lat w programie telewizyjnym próbował wpoić odbiorcom poczucie odpowiedzialności za polski krajobraz i architekturę, żalił się, że nie osiągnął oczekiwanych rezultatów, gdyż presja współczesności ignoruje piękno minionego czasu i jest tak potężna i celnie ukierunkowana, by nie można się jej przeciwstawić. Wiktor Zinn pisał, że w okresie socjalizmu nastąpiła brutalna ingerencja w sferę krajobrazu i jest już on bardzo zdewastowany. Ale tragedia polskiego krajobrazu rozegra się nie w miastach, a na prowincji, gdzie pieniądze nielicznych nowobogackich decydują o szpetocie tego, co nas będzie otaczało. Przestrzegał też, że przez nasz tranzytowy kraj biegnąć będą autostrady, a erozja techniczna pochłonie większą przestrzeń niż w innych krajach. Sygnalizowane jest też zjawisko wymierania krajobrazu, a więc ginięcia ponad ekosystemowych fragmentów całości przyrodniczo-kulturowej, także w parkach krajobrazowych. Mamy już Czerwoną Księgę Krajobrazu Polskiego, rejestrującą i ukazującą jego wartość i urodę, ginące i zagrożone krajobrazy, a także trudności ich ochrony. Drastycznym przykładem jest w tym przypadku masowe wycinanie alei przydrożnych, już jest to około 10 tysięcy kilometrów, o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej i krajobrazowej. Trudno też tu pominąć rozpoczęte po 1989 roku i nasilające się likwidowanie w miastach trawników i powszechne ogławianie drzew, także starych, które prowadzi do ich zamierania, tworząc w nich asfaltową i betonową pustynię. Niszczone są miedze, osuszane od 1872 roku mokradła, około 90% i łąki, wycinane śródpolne i nadrzeczne zadrzewienia i zakrzewienia, szpalery wierzb dzielących pola i łąki, a więc zarówno wyspowe, jak i liniowe. Ojczyste krajobrazy uległy i ulegają tak radykalnym zmianom, że Polacy, którzy wracają z wojennej emigracji, dziwią się, że ich rodzinne miejscowości są często trudne do rozpoznania. Uczestnicy Kongresu Architektury Polskiej w Gdańsku w 1998 roku w podjętej uchwale odnotowali niepokój z powodu procesów dewastacji i marnotrawstwa środowiska przestrzennego naszego kraju, złego stanu miast, brzydoty, brudnych elewacji, krajobrazu środowiska przyrodniczego oraz postulowali daleko idące zmiany w kształceniu zawodowym oraz edukację społeczeństwa. Według oceny komitetów naukowych ochrony przyrody, botaniki, ekologii i zoologii przy Wydziale II Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk obszary chronione w rezerwatach i parkach narodowych w porównaniu z innymi krajami europejskimi, między innymi z Niemcami, są w Polsce dwukrotnie mniejsze i zajmują tylko 1,5% powierzchni kraju. Działalność gospodarcza w naszym kraju jest prowadzona na 98,5% jego powierzchni. Zagrożeniem znaczących walorów krajobrazu jest także presja inwestycyjna w otulinach parków narodowych i masowa turystyka i rekreacja. Ochrona prawa własności i liberalizm gospodarczy uruchamiający nasilającą się komercjalizację obniża bezpieczeństwo biologiczne naszego kraju, dlatego system ocen oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji powinien być kategorycznie przestrzegany. Na szeroką skalę prostuje się i betonuje małe i duże rzeki, niszcząc obszary o największej różnorodności biologicznej, a także przyspieszając falę powodziową. Działalność ta według Światowego Funduszu Ochrony Środowiska prowadzona była w 2004 roku w ponad 100 miejscach, w parkach narodowych. W latach 1998-2007 odnotowano łącznie 1051 pożarów, w tym 728 pożarów lasów, które objęły 289 hektarów i 328 pożarów ekosystemów nieleśnych, które objęły 18 699 hektarów. Polskie lasy są także często dzikimi wysypiskami śmieci. Na przykład w ramach akcji Czysty Las każdego roku wywożonych jest około 7 tysięcy ciężarówek odpadów. Kosztuje to lasy państwowe od 10 do 20 milionów złotych. Jeśli w 2007 roku zebrano w lasach 66,2 tysiące metrów sześciennych odpadów, to w 2008 już ponad 80 tysięcy metrów sześciennych, a w 2010 115 tysięcy metrów sześciennych. Szacuje się, że 400 tysięcy ton odpadów trafia na dzikie wysypiska i do lasów. Wielkim zagrożeniem jest także planowana farmeryzacja gospodarstw rolnych z około 2 milionów do 200-300 tysięcy. Jej realizacja grozi drastycznym przekształceniem obrazu i generacją wielkich społecznych problemów. Przytoczmy także jeden z wielu przykładów zrealizowanego projektu ochrony bioróżnorodności i krajobrazu, mianowicie projekt renaturyzacji zbiorowisk wilgotno-błotnych Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Mazurskie, nagrodzony nagrodą Green Apple Awards 2007, który obejmuje 2017 hektarów i był realizowany w latach 2008-2009. Objął on budowę urządzeń wodnych, m.in. 215 progów piętrzących, 37 tam ziemnych, 55 dębowych zastawek, usypanie 1,5 km grobli, 12 brodów na rowach i strumieniach, 33 oczek wodnych, wykopanie 1,5 km rowów i tyleż samo przywróconych starych koryt cieków wodnych z odtworzeniem meandrów spowalniających spływ wody. Uzyskana retencja to od 2 do 4,5 miliona metrów sześciennych wody. Realizacja projektu poprawia warunki bytowania i rozwoju 13 gatunków ptaków, 3 płazów, 2 gadów i 5 ssaków. Do instrumentarium ochrony należą obszary chronionego krajobrazu, to jest 23%, które mają głównie zapewniać ochronę rekreacyjnych walorów, a nie zagrożonej przyrody, rezerwaty przyrody 0,5%, parki narodowe 1% i parki krajobrazowe blisko 8%. Około 33% powierzchni naszego kraju posiada szczególne walory przyrodnicze, które mają być chronione dzięki realizacji programu Natura 2000. Promocji ochrony przyrody, krajobrazu, lokalnych tradycji, tworzenia nowych miejsc pracy, rolnictwa ekologicznego, wytyczania tras turystycznych dla wędrówek pieszych i rowerowych służy projekt nadawania tytułu Krajobrazu Roku przez zespół ekspertów Międzynarodowego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody i Lubuskiego Porozumienia Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Tytuł ten otrzymało w latach 1993-94 ujście Odry, a w 2003-2004 ziemia lubuska. Szansę ochrony krajobrazu wiejskiego i ograniczenia strat i szkód powodowanych przez rolnictwo tworzy plan rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004-2013. Budżet na realizację wynosi około 70 miliardów złotych. Program rolno-środowiskowy obejmuje ochronę i kształtowanie krajobrazu oraz ochronę siedlisk, gatunków dzikiej flory i fauny zagrożonych wyginięciem. Zapleczem odpowiedzialności obywateli za stan gospodarki przestrzenią powinny być kompetentne lokalne samorządy zabezpieczające podmiotowość mieszkańców i miejscowych władz. Należy uczyć, tłumaczyć i przekonywać, że ludzie dobrze wyedukowani są zdolni sobą rządzić, być zdyscyplinowani i tworzyć efektywny samorząd rozwiązujący pojawiające się problemy ich małych ojczyzn, ich mikroświata, a także bezinteresownie troszczący się o wspólne dobro. Tylko w ten sposób można osiągnąć konsensus wśród społeczności lokalnej, pozwalający realizować koncepcję chronionych obszarów. Chodzi tu o troskę, o harmonię przestrzeni przyrodniczej, obejmującej różne typy krajobrazu, jak dolinne, równinne, wyżynne, pojezierne, górskie, nadmorskie, leśne i inne, a także o symbiozę przeszłości z teraźniejszością i dziedzictwem geograficznych regionów. Dotknięto tu fundamentalnej dla społeczeństwa sprawy ciągłości i zachowania jako efektu nienagannej gospodarki, pozwalającej utrzymać to, co nazywamy genius loci, a więc duchem miejsca, to jest niepowtarzalną jakość krajobrazów, miejsc i ich oddziaływania, klejnotów polskiej przyrody, tych baśniowych krain i ich uroków, stanowiących nasze duchowe ojczyzny i nasz emocjonalny, ochroniarski do nich stosunek. Chodzi tu też o naszą więź z naturą, elementem naszej tożsamości, rodzimym pejzażem, tworzącym nastrój, który jest źródłem naszych natchnień, bowiem dzięki niemu dotykamy opowieści dziejów naszego mikroświata z jego niepowtarzalną atmosferą i prawdą o nim, o naszych przodkach i o nas samych. Nasza pomyślność i nasze trwanie, los naszego dziedzictwa i domu, który jest symbolem bezpieczeństwa, zależą od kondycji naszej kultury i oświaty, naszych rodzin, kościoła, szkoły i nauczycieli. Chodzi tu o troskę o krajobrazy i wnętrza naszych miejsc zamieszkania. Wsi, miasteczek i miast, które są fundamentami naszego życia, bo wiążą naszą historię i współczesność z przyszłością. Ochrona biotopów à la longe to nie tylko ustawodawstwo i rozwiązania techniczne i przyrodnicze, ale także interdyscyplinarne problemy psychospołeczne i etyczno-moralne, a więc kulturowe. Należy bowiem pamiętać, że braki w edukacji oraz w kulturze są trudniejszą barierą w osiąganiu ekorozwojowej cywilizacyjnej przemiany niż braki w infrastrukturze gospodarczej. Należy tu też zwrócić uwagę na inspirującą siłę filozofii, literatury i sztuki, które powinny kształtować nowoczesną świadomość oraz tworzyć kulturowy aparat widzenia i interpretacji sytuacji, jak i tworzące je mechanizmy życia zbiorowego, a także pozwolą osiągnąć porozumienie co do naczelnych wartości naszego życia i naszej kultury, stanowiących o kondycji moralnej Polaków. Kluczem do zmiany zbiorowej świadomości w zakresie konieczności życia w harmonii z przyrodą i zrównoważonego rozwoju jest edukacja, którą doskonale określa Stephen Sterling. Cytuję: jest to zmiana w umyśle, od którego zależy zmiana w kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Jest to różnica w myśleniu, która tkwi pomiędzy zrównoważoną a chaotyczną przyszłością. Jakość, głębia i rozmiar nauczania w globalnym wymiarze, które będzie miało miejsce w najbliższych 10-20 latach, będzie miało decydujący wpływ na to, którą wybierzemy ścieżkę, mianowicie w kierunku ekologicznego zrównoważenia czy oddalania się od niego. Autor dotknął tu istoty filozofii świadomości ekologicznej, z którą wiąże się ściśle indywidualna odpowiedzialność za integralność środowiska. Dziękuję Państwu za uwagę. Ostatnia część tego tematu zostanie przedstawiona za tydzień. Szczęść Boże z Panem Bogiem.